Pasja miłości oraz atmosfera szacunku. Kilka minut do końca. Chcę wam przekazać to, co mam w sercu. Pozwolę sobie przeczytać tekst czytany przeze mnie 2 tygodnie temu. Jan 12, od 1 do 3. Na 6 dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał wskrzeszony przez Niego Łazarz. Urządzono tam dla Jezusa ucztę. No taką właśnie ucztę robimy dla was, dla zboru 20 grudnia. A Pan Jezus chodził na uczty. Także bracia i siostry, w ogóle nie miejcie obciążonego sumienia. Idziemy na ucztę. Amen? I Pan Jezus też tam będzie. Dziękuję za te 3 amen. A gdzie 2 lub 3? Marta posługiwała, a przy stole zasiadł z nimi między innymi także Łazarz. Maria wzięła funt prawdziwego, cennego oleju nardowego i namaściła Jezusowi nogi, po czym otarła je swoimi włosami. Cały dom napełnił się zapachem olejku. Poprzez to uwielbiła Jezusa. Oddała Mu cześć. Zrobiła to w bardzo niekonwencjonalny sposób. A my tak sztywno czasami. Bo Pana Boga nie można, trzeba tak z powagą Go uwielbić. A ona rozpuściła włosy, co było zakazane. Wylała cały dzbanek olejku nardowego. Mówiłem 2 tygodnie temu, jak drogi to był olej. Namaściła Jezusowi nogi i włosami wycierała. Niektórzy by się pogorszyli, jakby tak dzisiaj ktoś zrobił. A nie Pan Jezus. Marek 14 rozdział, od 3 do 6. A gdy on był w Betanii, po raz drugi jest w innym domu, tym razem w domu Szymona Trędowatego. Tam był w domu Łazarza, tak? Teraz jest w domu Szymona Trędowatego. To był uczony w piśmie, jeden z faryzeuszy, prawdopodobnie uzdrowiony przez Jezusa. I siedział przy stole, przyszła niewiasta mająca alabastrowy słoik czystego olejku nardowego, bardzo kosztownego, stłukła alabastrowy słoik i wylała olejek na głowę jego. Ten epizod będzie bardzo mocno podkreślony za tydzień. Bardzo mocno. Co to znaczy? Stłuczone naczynie, skruszone naczynie, z którego wydobywa się, wylewa się ta woń, która jest wewnątrz. A niektórzy mówili z oburzeniem, tu już jest oburzenie, tu już jest sprzeciw. Ktoś kiedyś mi powiedział tak, że Pan Jezus robił 2 rzeczy, jak był na ziemi. Ja na ten temat kazanie przygotuję. Że Pan Jezus rozwiązywał problemy i stwarzał problemy. Ileż On narobił problemów? Poczytamy o tym z Biblii. Był rozwiązującym problemy, ale także ludzie się oburzali. Oburzali się na Niego. Dzisiaj się oburzają ludzie na siebie, na pastorów, na starszych, na zbory się oburzają, odchodzą, bo są oburzeni. Okej. A niektórzy mówili z oburzeniem między sobą, na cóż ta strata oleju? To byli skąpcy. Jak to tutaj jeden pan, szef remontu powiedział, są tacy, którzy szporują. I żal im wydać trochę więcej. Przecież można było ten olejek sprzedać drożej niż 300 denarów, rozdać ubogim i szemrali przeciwko niej. Ale Jezus rzekł, zostawcie ją. Czemu jej przykrość wyrządzacie? Wszak dobry uczynek spełniała względem mnie. Co uczyliśmy się z tej lekcji? Przede wszystkim tego, że Pan Jezus chodził na spotkania z ludźmi do świątyni i Pan Jezus chodził na spotkania z ludźmi do domów. Później w Dziejach Apostolskich czytamy, że oni też zbierali się po domach i zbierali się w świątyni. A więc wzór Chrystusowy ma iść aż do dnia dzisiejszego, to nie zostało anulowane. Dlatego wczoraj mieliśmy warsztaty o grupach domowych, bo chcemy z Jezusem spotykać się w kościele i chcemy z Jezusem spotykać się po domach. Aby być biblijnym zborem. Aby być biblijnym kościołem. A więc Jezus chodził na spotkania, które były organizowane na Jego cześć. Te spotkania po domach miały charakter wdzięczności dla Jezusa, poszanowania dla Jezusa. Miały też charakter uczniostwa, bo Pan Jezus na tych spotkaniach ich uczył pewnych rzeczy, uczył ich zasad Bożego Królestwa. Miały też charakter budowania przyjaźni, relacji, wspólnoty. Miały też charakter uwielbienia, dziękczynienia, oddawania Bogu chwały. Czytamy także o przebywaniu czy spotykaniu się z różnego rodzaju ludźmi Jezusa w tych domach. A więc to nie byli tylko święci Jego apostołowie. Tam przychodzili także ludzie z marginesu, można by powiedzieć. Ci, którzy cło pobierali. Ci, którzy robili różne inne dziwne rzeczy. Dlatego niektórzy uświęceniowcy tamtych czasów mówili, że Jezus to żarłok i pijak. Mówię biblijnie? Tak. Tak go określano. Stwarzał problemy. A więc był w domu Łazarza i Betanii i był w domu Szymona Trędowatego. To Łazarz zbudzony z martwych, a on z wdzięczności otworzył swój dom i organizował spotkania dla Jezusa. Z Jezusem i z ludźmi, którzy chcieli tam przychodzić. Dom Szymona Trędowatego, choć nie był uczniem Jezusa, choć nie chodził za Jezusem, ale też doświadczył od Boga pomocy, ten mieszkaniec Betanii, nazwany Trędowatym, prawdopodobnie uzdrowionym z trądu, także spożywał posiłek z Jezusem w towarzystwie Jego uczniów. Dwa poruszające wydarzenia. I z tych dwóch wydarzeń nakreśliliśmy trzy przesłania. Pierwsze omówiliśmy dwa tygodnie temu. Kobieta wyraziła wielką miłość, czy kobiety wyraziły wielką miłość do Boga. Jeśli miłujesz z pasją Jezusa, miłujesz także innych ludzi. I dwa tygodnie temu mówiłem na temat miłości. Jak powinniśmy poruszać się w tej przestrzeni miłości do Boga i do innych ludzi. Po drugie, kobiety okazały wielką wdzięczność. Jeśli jesteś wdzięczny Bogu, uwielbiasz Go, wdzięczność będzie stylem twojego życia. O tym będziemy mówić dzisiaj. I trzecia myśl. O niej powiemy za tydzień. Kobiety okazały poświęcenie. Jeśli jest w twoim sercu gotowość na poświęcenia dla Boga, przekłada się to także na poświęcenia dla ludzi. To są moje przesłania, które Pan włożył w moje serce, lecąc samolotem. Kiedy podróżowałem, kiedy robiłem sobie notatki, czytając z mojego tableta Biblię. Bóg jest dobry. Wszędzie do nas mówi. A może w samolocie lepiej go słychać, bo jest się bliżej nieba. O, to jest myśl. Może nam w nizinach go trudniej dosłyszeć. Nie, to nie jest prawdą, absolutnie, to jest herezja. W to nie wierzymy. Bóg dociera do naszych serc wszędzie, gdzie jesteśmy. Amen? Kobiety okazały wielką wdzięczność. A więc widzimy w tych miejscach, w tych domach wyraz wdzięczności Bogu, uwielbienia. Wdzięczność była jakby stylem życia tych kobiet, które upadły do Jego stóp i wyraziły adorację, dziękczynienie. Powiedzieliśmy sobie tydzień temu, że Bóg, dwa tygodnie temu, przepraszam, że Bóg okazał nam bezwarunkową miłość. Bóg kocha, jest miłością. On, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, umiłował nas i zatroszczył się o nasze zbawienie. Powiedzieliśmy sobie także, że my kochamy warunkowo. Kochamy ze względu na to, co uczynił. Bo skorzystaliśmy z aktu łaski, a więc otrzymaliśmy dar zbawienia. Dlatego go kochamy, dlatego jesteśmy mu wdzięczni, dlatego że doświadczyliśmy coś niesamowitego z Bogiem. I teraz, powiedziałem, zapowiadając ten temat, taką myśl, że Bóg nie szuka tylko uwielbienia. On szuka człowieka, który go uwielbia. Który mu oddaje chwałę, która płynie ze szczerego, pełnego wdzięczności serca. Bogu aż tak bardzo nie zależy na stylu muzyki. Powiedzmy sobie to jasno. To my mamy takie ciągi. I myślimy, że jak ktoś gra nowocześniej, to gra lepiej i bardziej się to Bogu podoba. Absolutnie nieprawda. To jest ludzki wymysł. To nie ma żadnych podstaw biblijnych. Żadnych wskazówek biblijnych. Bogu aż tak bardzo nie zależy na tym, jak bardzo utalentowani jesteśmy. Chwała Bogu za ludzi utalentowanych. Ale to nie są jedynie chwalcy. Utalentowani pomagają nam stworzyć atmosferę uwielbienia, ale jeśli tylko to będzie tworzenie atmosfery uwielbienia, a nie będzie tej prawdy, że Bóg szuka chwalcy, że ten człowiek nie będzie chwalcą sam w sobie, to jest to tylko muzyka pusta. Kościele, powiedzmy sobie prawdę dzisiaj. Kiedy uwielbiam szczerze, kiedy uwielbiam z pasją miłości, kiedy robię to, bo wiem, kim jest dla mnie mój Bóg Ojciec, kim jest dla mnie Jezus, to naprawdę nie jest ważne, w jakim stylu to robię, nie jest ważne, jak to robię, jest ważne, że to robię, bo Bóg ma moje serce, zna moje serce i przyjmuje chwałę, która płynie z mojego wnętrza. A ja lubię, mówi jeden brat, a ja lubię, jak sobie tak pośpiewamy te stare pieśni z pielgrzyma. A drugi mówi, jak nie ma dymu i świateł, to ja już nic nie chcę. Powiem wam, zboczenie duchowe. Niesamowite skrzywienie. Bóg patrzy na nasze serce. Te kobiety są dla nas przykładem. Maria w geście adoracji, uwielbienia, rozpuściła włosy, aby wycierać stopy Jezusa. Kobieta w domu Szymona Trędowatego łzami, zalana łzami, zraszała Jego stopy. Zobaczcie, chcecie uchwycić tą wizję, jaki był akt adoracji, jaka była postawa tych kobiet, bo to jest najważniejsze w uwielbieniu. Kiedy ja stoję przed Panem, stoję przed Nim i uzewnętrzniam. One uzewnętrzniły adorację i cześć dla Boga. Dawid tańczył przed Panem z całej siły. Inni grali na bębnach i trąbili na trąbach. Inni wykrzykiwali Bogu na chwałę. Zawsze jednak miało to zewnętrzny wyraz. Co Jezus mówił na temat milczącego uwielbienia? A czy wiecie, że Jezus mówił na ten temat? Że Jezus nauczał ludzi na ten temat? Ewangelia Łukasza, 19 rozdział, 37 wiersz. Gdy zaś zbliżał się do podnóża Góry Oliwnej, zaczęła cała rzesza uczniów radośnie chwalić Boga wielkim głosem za wszystkie cuda, jakie widzieli. Widzicie to nabożeństwo? Czujecie ten klimat? No przeczytajcie sobie to jeszcze raz. Cała rzesza Jego uczniów radośnie chwali Boga głosem wielkim za wszystkie cuda, jakie widzieli. 38 wiersz. Mówiąc, błogosławiony, który przychodzi jako król w imieniu Pańskim, na niebie pokój i chwała na wysokościach. A niektórzy faryzeusze z tłumu mówili do Niego, nauczycielu, tu jest powiedziane zgrom uczniów swoich, ale w innym tłumaczeniu jest powiedziane ucisz uczniów swoich. A On odpowiadając rzekł, powiadam wam, jeśli ci będą milczeć, kamienie szeptać będą. Dlaczego jest to ważne? Dlaczego mam być człowiekiem, który uwielbia swojego Boga? Nawet jeśli nie widzisz niczego, za co mógłbyś Go wielbić. Jeśli nic dobrego się nie dzieje w twoim życiu. Wciąż mamy obowiązek i przywilej Go wielbić. Dlaczego? I tutaj są te krótkie myśli. Ponieważ On jest godzien. Dlatego. Że Bóg jest godzien uwielbienia. Bóg jest godzien chwały. Psalm 107, wiersz pierwszy mówi: wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo Jego miłosierdzie trwa na wieki. Popatrzcie, bracia, siostry, tak to przeżyłem. Nie chodzi o to, abyśmy wielbili Boga dla własnego zysku. Chociaż na pewno na tym wiele zyskamy. Nie chodzi o to, aby pokonać wroga, chociaż to również jest prawdą. Bóg po prostu zasługuje na nasze uwielbienie. Bóg zasługuje za to, co zrobił. Dlatego te kobiety, które wybaczyły, czy którym wybaczył, którym były wybaczone wielkie grzechy, bardzo miłowały. Mówiliśmy o tym, że ta kobieta, Pan Jezus powiedział, bardzo miłuje, bo wiele jej wybaczono. Prawdopodobnie była to ta cudzołożnica, prostytutka, którą uniewinnił Jezus, którą chcieli ukamionować uczeni w piśmie za to, co robiła. Ona z wdzięczności łzami swoimi zlała stopy Jezusa i wylała ten olej na Jego nogi, na Jego głowę. Bóg na uwielbienie zasługuje. Tak wiele dla nas zrobił, Kościele. On pragnie, byśmy Go wielbili. On kocha nas, jak rodzic kocha swoje dzieci. On pragnie, abyśmy tą miłość odwzajemniali, abyśmy Go po prostu uwielbiali, abyśmy wywyższali Jego imię. Psalm 107, wiersz 8 mówi: niech wysławiają Pana za Jego miłosierdzie, cudowne wobec synów ludzkich. Wyobraź sobie, że naprawdę kogoś kochasz i wylewasz na niego swoją miłość tak bardzo, że bierzesz swojego własnego syna, swoje własne dziecko i poświęcasz go, aby ta osoba była wolna. Wyobraź sobie to, że kochasz tak bardzo tą osobę, że bierzesz swoje własne dziecko i po prostu poświęcasz to dziecko, aby ta osoba była wolna. Robisz wszystko dla tego człowieka, a on nie odwraca się, aby ci podziękować. Czy podobałoby ci się to? Czy byłbyś błogosławiony takim brakiem wdzięczności? Te dwie damy, o których czytamy, bardzo kochały, bardzo wielbiły. Robiły to wbrew wszelkim normom, które były w tych okolicznościach. Tych norm mamy wiele. Nasz duch religijności. Wiecie, my jesteśmy związani duchem religijności z tradycji, w której wyrośliśmy. Zobaczcie, jak wyglądają kościoły. I dziś my też tak chcemy wyglądać. Przychodzimy i stoimy jak słupy w kościele, bo wyrośliśmy jak słupy w tamtych kościołach. To jest problem naszej religijności. Zostaliśmy związani duchem religijności, sztywnego kościelnictwa. To musi być złamane, aby uwielbienie było uwolnione. Amen. Bóg chce wdzięczności. Bóg tęskni za naszą osobą. Nie tylko za tym, co możemy Mu dać w formie zrobionego czynu, ale także chce naszego serca, które Go kocha i wielbi z pasją. Po drugie, uwielbienie sprawia Bogu wielką przyjemność. Tak mówi Biblia. Czy wiecie, że Bóg stworzył człowieka dla swojej przyjemności? I dzisiaj ciągle ma dla nas ten sam cel. Kiedy patrzymy na pierwszych ludzi, Adama i Ewę w ogrodzie Eden, nie mieli ani zboru, do którego chodzili, nie mieli służby zleconej, nie modlili się o chorych, nie wypędzali demonów, nie mieli potrzeb, wszystko Bóg im dał. Po co? Aby Mu sprawiali przyjemność. Mieli żyć w ogrodzie Eden, mieli Go kochać. Mieli jako ludzie wyrażać Mu miłość, wdzięczność. Bóg czerpał przyjemność z relacji z człowiekiem. Objawienie Jana 4,11 mówi tak. Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, by składano Ci chwałę i cześć. I aby Ci przyznawano moc najwyższą. Ty bowiem wszystko stworzyłeś i dzięki Twojej woli wszystko zaistniało i zostało stworzone. Angielskojęzyczna Biblia Króla Jakuba mówi tak, tłumaczenie King James Version, tak zwane tłumaczenie Króla Jakuba. Ponieważ dla Twojej przyjemności oni są i byli stworzeni. Czy wiecie, że w niebie odbywa się nieustanne uwielbienie? Uwielbienie jest wolą Boga dla nas. Zostaliśmy stworzeni, by wielbić Boga. Modlimy się nawet, niech się dzieje wola Twoja na ziemi, taka jaka jest i w niebie. Nie zawężajmy tylko do świętości, nie zawężajmy tylko do czystości, do takich rzeczy bardzo głębokich, ale także umieśćmy w tym to uwielbienie. Niech się dzieje tak i na ziemi. Szatan za wszelką cenę stara się nas odciągnąć. Chce zatrzymać uwielbienie Boga. Robił to w niebie, zanim został strącony. Robi to dzisiaj na ziemi. Czasami mu nie przeszkadza, jak ludzie śpiewają o Bogu. Jest okej. Jeśli śpiewasz o Bogu, to jeszcze mogę znieść. Ale za wszelką cenę pragnie powstrzymać nas przez byciem chwalcą, który uwalnia swego wnętrza uwielbienie dla Boga, który wielbi Boga, rozkoszuje się Bogiem. To mu strasznie przeszkadza. Po trzecie, uwielbienie utrzymuje nas w pokorze. Pierwszy list Piotra mówi nam trochę o pokorze. 5:5-6. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatem pokory względem siebie. Gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Bardzo przeżyłem ten werset. Nawet w kontekście naszych upadków i błędów, które popełniamy. Bo Bóg jest Bogiem miłosierdzia. Ale jeśli człowiek jest pyszny i zacięty, to nie może doznać Bożego wywyższenia. Pokora, uniżenie. Zwłaszcza wtedy, kiedy zrobiłem coś, co nie powinienem zrobić, powinienem się ukorzyć, jest kluczem do tego, abym był uzdrowiony, abym była uwolniona. Jeśli tego nie ma, ciągle chodzę z takim spiętym życiem, z takim pręgierzem cierpienia w swoim życiu. Bo powód jest jeden, brak pokory. Pokora nas podnosi. Uwielbienie Boga, oddawanie Mu chwały czyni nas pokornymi. Dlaczego? Teraz powiem coś bardzo głębokiego, mocnego. Bo ci, którzy są pełni chwały i dziękczynienia dla Boga, dają jasny sygnał, że to nie ich własne wysiłki produkują błogosławieństwo. Dajemy jasny sygnał, że wszystko, co mamy, jest od Niego. Uwielbienie przypomina mi o tym, kto jest źródłem mojego życia. Chrześcijanin, który nie uwielbia, jest osobą pyszną, zajmującą się swoimi sprawami. Pycha może być zdefiniowana w różny sposób. Nie jest to tylko myślenie, że jesteśmy lepsi niż inni. Wiecie, co jest najsmutniejsze dziś w Kościele? Że ludzie, którzy produkują nowocześniejsze uwielbienie, są tak pyszni, uważają, że ci, którzy śpiewają stare pieśni, są gorsi, oni są lepsi. Czasami myślę, kiedy to słyszę, a widziałem już różne reakcje, widziałem ludzi, którzy lubią nowocześnie, jak stali i się śmiali i drwili ze śpiewanych starych pieśni. Mi się wydaje, że Bogu się niedobrze robi. Że Bóg, kiedy na to patrzy, to mówi, nie chcę takiego uwielbienia, nie chcę tej chwały, nie chcę tych świateł, tych dymów, tych brzmień gitary, nie chcę! Bo wynika to z pychy. Niech nas Bóg ratuje. Pycha to nie tylko skoncentrowanie się na tym, że jestem lepszy. Pycha to skoncentrowanie się na samym sobie. Na samym sobie. Ja. A ja tak. A ja tak będę wielbił. Kiedy Bóg nie jest twoim źródłem i polegasz tylko na człowieku, jesteś pochłonięty sobą. Chcę, abyśmy byli tego świadomi. To prowadzi do upadku. Pycha zawsze idzie przed upadkiem i katastrofą w życiu. Uwielbienie utrzymuje mnie w pokorze. Uwielbienie wskazuje, że to Boża przychylność przyczyniła się do tego, co mam, do błogosławieństwa. Ludzie, którzy są pokorni, którzy wielbią, widzą i wierzą, że to zasługa Pana Boga. Dlatego wielbią. Oddają Mu chwałę. Popatrzcie na piątą księgę Mojżeszową. 6 rozdział. A gdy Pan Twój Bóg wyprowadzi Cię do ziemi, którą Twoim ojcom, Abrahamowi, Izakowi, Jakubowi przysiągłem dać Tobie wraz z wielkimi i pięknymi miastami, których nie budowałeś, domy pełne wszelkich dóbr, które nie gromadziłeś i wykute studnie, których nie wykuwałeś, winnice i sady oliwkowe, które nie sadziłeś, a jednak będziesz z nich jadł do syta, błogosławieństwo, tak? Strzeż się, abyś nie zapomniał o Panu, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Będziesz przejęty czcią dla Pana swojego Boga i Jemu będziesz służyć i na imię Jego będziesz przysięgał. Masz być w narodzie izraelskim, naród izraelski, przejęty czcią dla swojego Boga. Bóg ostrzegł Izraelitów i ostrzega nas, abyśmy nie zapomnieli o Panu i nie przestali Go wielbić za wszystkie rzeczy, które im uczynił, nam uczynił. To właśnie uwielbienie sprawia, że pamiętamy o naszych korzeniach, o tym, skąd pochodzimy, kto jest naszym źródłem. Bądźmy za to Bogu wdzięczni. Ostatnia myśl. Uwielbienie zmienia negatywne w pozytywne. Uwielbienie wyzwala radość. Kiedy wstałem dziś rano i zacząłem sobie wielbić Pana, wstąpiła na mnie wielka radość. Wielka radość. A radość Pana jest naszą siłą. Biblia wiele mówi na ten temat. Wiecie, co kocha diabeł? Diabeł kocha nas gnębić. Och, on to jest jego pasją. To jest jego konik. Hobby. Gnębić człowieka. Diabeł jest mistrzem w wprowadzaniu człowieka w przygnębienie. Depresję, chorobę. Bo myślę, że rozumiemy się, że Pan Bóg nie produkuje choroby w niebie. Tam nie ma choroby. Biblia mi mówi, że tam nie ma już chorób, łez, nie ma tam niczego. W niebie nie ma choroby. Choroba jest produktem ziemi, jest produktem diabła. On jest sprawcą wszelkiej choroby. Choć także różne uczynki zewnętrzne i sytuacje, które nam się zdarzają, są także źródłem naszej choroby. Rozumiemy to. Ale diabeł wykorzystuje, posłuchajcie mojej definicji, bardzo mi się ona spodobała, więc sobie zapisałem. Diabeł wykorzystuje zło, aby zmieniać je jeszcze większe zło. A Bóg obraca zło w dobro. Halleluja. Diabeł chce pogrążać. Uwielbienie i wdzięczność powstrzymuje wiele ataków diabła na nas. Dlaczego? Bo uwielbienie wyzwala radość. Radość w obliczu Pana. Przy powieści Salomona 17:22 brzmią tak. Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem, lecz przygnębiony duch wysusza ciało. Podobno i lekarze tak mówią, gdy doradzają w kwestiach zdrowia, że przygnębienie, depresja wysusza nas. Jakby jest podłożem, dobrym gruntem na choroby, na różne stany, w których jesteśmy. Jeśli uwielbienie Pana uwalnia radość, to mamy wesołe, radosne serce i to działa jak lekarstwo. Jest to nasza linia obrony przed problemami, na przykład zdrowotnymi, a także wieloma innymi. Osoba, która ma pozytywne nastawienie, wiarę w sercu i uwielbia Boga, będzie pełna optymizmu i twórczych pomysłów. W przeciwieństwie do osoby negatywnej. Wielu ludzi cierpi dlatego, że mają negatywne, złe myśli o sobie i o innych. To wprowadza przygnębienie do życia człowieka. Tacy ludzie widzą siebie w określony sposób. Widzą tylko beznadzieję i to powoduje, że nawet nie próbują się stamtąd wydostać. Tylko utknęli gdzieś tam w tym. Jeśli człowiek myśli w swoim... Bo jak człowiek myśli, ktoś powiedział takie mądre zdanie, bo jak człowiek myśli w swoim sercu, taki on jest. Pan Jezus powiedział to w ten sposób. Co w sercu człowieka, to i na ustach jego. Inaczej mówiąc, to jak myśli, co robi w wnętrzu, to uzewnętrznia. To jest na ustach. I powiem wam, że oczywiście są różne przypadki, okoliczności, że możemy być wyciszeni i mieć ogromną społeczność z Panem, ale nie cały rok. Nie dzień po dniu, nie niedziela po niedzieli. Ja to rozumiem. Moja godzina modlitwy, którą mieliśmy ostatnio z czwartku na piątek w nocy, była modlitwą w przedziale w pociągu, gdzie musiałem zamknąć moje oczy, otworzyć sobie Pismo Święte i modlić się. I modlić się godzinę jadąc. I modlić się, błogosławić liderów, zbór, ludzi, rodziny. Powiem wam, że można. Nawet jeśli dwóch panów spało obok mnie. A może właśnie dlatego, że spali. Jeśli widzisz siebie osobę jako biedną, pełną porażek, to takim będziesz. Jeśli widzisz siebie takim, jaki jesteś w Chrystusie. A Biblia jasno określa, że jestem więcej niż zwycięzcą. Jestem dzieckiem Bożym, królewskim kapłaństwem i zaczniesz za to wielbić Boga, bo to dzięki Niemu jesteśmy tym, kim jesteśmy. A więc ja rozumiem, że czasami w wyciszeniu można wielbić Pana, ale Pan Jezus powiedział, że jeśli to robię w moim wnętrzu, jest to w moim sercu, to jest to także na moich ustach. Uwielbienie powinno być uzewnętrznione. Uzewnętrzniamy naszą chwałę dla Boga. Uwielbienie odciąga szatana od ciebie. Poprzez uwielbienie dosłownie odpychasz szatana od siebie, a uwielbienie przynosi namaszczenie, wolność i życie z Bogiem. Diabeł będzie uciekał, gdy będziesz wielbił. Gdy będziesz w myślach, słowami mówił, mój Pan jest wielki, wielbię mojego Boga, oddaję Mu cześć, adoruję Go, jestem rozkochany w Nim, Jemu tylko chcę służyć, do Niego należeć, pragnę Ciebie, Panie Jezu, ponad wszystko. Diabeł będzie zwijał ogon. Drugi list do Koryntian 3,17 brzmi tak, Pan jest bowiem duchem, a gdziekolwiek pojawia się Jego duch, niesie ludziom wolność. Wolność od skocnienia, wolność od ducha religijności, wolność od naszych ograniczeń ludzkich. Bóg niesie wolność do naszego życia. Ten rodzaj wolności może dać tylko Bóg. On daje tylko tą wolność, gdy decydujemy się, że chcemy wejść w Jego bramy z dziękczynieniem. Kiedy Go wielbimy, Duch Święty zaczyna nas wypełniać. Otacza nas Boża miłość. Czujemy Bożą łaskę. A wszystkie nasze problemy z dużej litery i problemiki z małej litery zbledną w świetle Jego chwały. Amen. Powstańmy, aby oddać Bogu cześć na koniec. Poprośmy Go, aby Duch Święty pomógł nam być chwalcami. Chwalcami z pasją, z entuzjazmem. Abyśmy nigdy tego nie zatracili jako wspólnota, jako Kościół. Jako ludzie. Panie, dziękujemy Ci za to, że jesteś tak dobry i jesteś tak wielki. Dziękujemy Ci, że Ty chcesz, abyśmy wielbili Ciebie z pasją, radością, entuzjazmem, aby uwielbienie nasze było stylem naszego życia. Nie tylko w kościele, na nabożeństwie, ale Panie, w domu, w samochodzie, odpoczywając, idąc na spacer, możemy Ciebie wielbić, Panie, bo jesteś godzien wszelkiej chwały. Panie, Ty jesteś godzien wszelkiej chwały. Ty, Panie, zamieniasz negatywne w pozytywne. Ty, Panie, czynisz nas zwycięzcami. Dajesz nam radość w nasze serca. Panie, dziękujemy Ci, że uwielbienie jest takim pięknym narzędziem, które nam dałeś i które Ty chcesz, aby było wykorzystane. Dziękuję Ci, Panie, że Ty zawsze znajdziesz chwalców. Kiedy inni będą milczeć, to Ty nawet kamienie możesz ożywić, które krzyczeć będą, które chwalić Ciebie będą. Panie, my chcemy być w gronie tych kamieni, które krzyczą. Chcemy być w gronie tych ludzi, którzy Ciebie chwalą, którzy otwierają swoje usta i wielbią Twoje imię, Panie, bo jesteś godzien. A jeśli komuś jest ciężko to przełamać, to przyjdź, Duchu Święty, bo Ciebie Ciebie, Duchu Święty, taki człowiek potrzebuje. Potrzebuje Twojej mocy, potrzebuje Twojego ognia, potrzebuje Twojego namaszczenia, potrzebuje Twojej obecności, aby przyszła wolność, bo gdzie Duch Pański, tam wolność. Chwała za to Jezusowi. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty uwalniasz nas do uwielbienia, że Ty uwalniasz nas do wychwalania Twojego imienia. Kiedy ludzie chwalą ludzi, kiedy chwalą swoich idoli, kiedy chwalą swoje bogactwa, kiedy chwalą swoje życie, kiedy chwalą się rzeczami zbędnymi, błahostkami, my chcemy chwalić Ciebie, Panie. My chcemy Tobie oddawać chwałę, bo jesteś godzien chwały. Panie, przez ten tydzień, gdy będziemy się modlić, chcemy Ciebie wielbić, chcemy Ciebie chwalić. Chcemy oddawać Ci cześć, bo jesteś godzien chwały. W każdej modlitwie chcemy przychodzić przed Twój tron z dziękczynieniem. Bo zanim wypowiemy słowa modlitwy naszej, to Ty już ją znasz. Za to jesteś godzien wszelkiej chwały. Dziękuję Ci, Panie, za ten tydzień, który jest przed nami. Niech to będzie dobry tydzień. Niech to będzie tydzień wspaniałych, fantastycznych przeżyć. Niech to będzie tydzień modlitwy z pasją. Niech to będzie tydzień błogosławieństw w naszej pracy, w naszych domach, w naszych rodzinach. Dziękujemy Ci za to, że jesteś dobry. Tobie chwała, Panie. Amen. Bogu oddajmy chwałę.